Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Drogą jechały dwa wozy bojowe Straży Pożarnej. Wracały z akcji. Pewnie znowu spłynęła myśliwska ambona, tym razem po drugiej, wschodniej stronie lasu. Schubert spojrzał w tamtym kierunku. Nie zauważył dymu. Las nie płonął. Jeszcze nie. Płonące ambony to najnowsza odsłona z serii thrillerów kryminalnych autorstwa Andrzeja Dziurawca. O książce i literaturze kryminalnej z Andrzejem Dziurawcem porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
A dziś w Dobrych Książkach będzie wątek sensacyjno-kryminalny, a to za sprawą naszego gościa, a właściwie jego najnowszej książki pod tytułem Płonące ambony. Andrzej Dziurawiec, autor książki, scenarzysta filmowy i pisarz, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi, gdzie doskonalił się m.in. z organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Autor scenariuszy do filmów, m.in. Karate po polsku, Zakład, czy dramatów, Czarny Punkt, Trumna nie lubi stać pusta, ale to nie wszystko. Andrzej Dziurawiec pisze wiersze, opowiadania, reportaże literackie publikowane w wielu polskich i nie tylko pismach. Jest autorem również cyklu opowiadań Późny Gomułka, Wczesny Gierek, książek kryminalnych, no i pierwszej powieści polskiej odwołującej się do wydarzeń marca 1968 roku pod tytułem Bardzo długi marzec. Ale dziś bierzemy na tapetę jego kryminały. Przede wszystkim witam Andrzeja Dziurawca. Łączymy się z pewną daleką wsią, myślę, gdzie mieszka Andrzej Dziurawiec. Witam serdecznie.
Kłaniam się Państwu. Tak, jestem na wsi. Wieś się nazywa Siedliszczki, leży na Lubelszczyźnie i jest niemal dokładnie tą wsią, w której dzieje się akcja Płonący ambony.
Dzieje się w podobnej wsi, w podobnej scenerii akcja Płonących ambon. No i punktem wyjścia są owe Płonące ambony, wydane w tym roku przez wydawnictwo Lira, chociaż właściwie mogłabym powiedzieć, że powinny one być raczej punktem dojścia, bo to ostatnia książka kryminalna, a dokładniej ostatnia z cyklu opowieści o poturbowanym przez los byłym glinie Schubercie. W kategorii Polscy autorzy powieści kryminalnych na stronach internetowych znalazło się, proszę Państwa, aż 200 nazwisk. Od Joe Alexa, to pseudonim literacki Macieja Słomczyńskiego, przez Adama Bagdaja, Joannę Chmielewską, Annę Kańtoch, Krzysztofa Konkolewskiego, Marka Krajewskiego, Zbigniewa Nienackiego, Zimowita Szczerka, po Leopolda Tyrmanda czy Mariusza Wolnego. Pod literą D oczywiście figuruje również Andrzej Dziurawiec, zajmuje ostatnią pozycję, 13, no ale to zgodnie z alfabetem, rzecz jasna. Liczba autorów zajmujących się powieścią kryminalną świadczy o popularności tej odmiany powieści, charakteryzującej się, jak czytamy w definicji, powieści kryminalnej, fabułą zorganizowaną wokół zbrodni, okoliczności dojścia do niej, dochodzenia oraz ujawnienia osoby sprawcy. Więc dlaczego kryminał?
Może mała glosa do tych 200 iluś autorów powieści kryminalnej, bo słowa pisarz bym raczej tutaj nie użył. Wydaje mi się, że to jest moje osobiste zdanie, dlatego z nim się zgadzam, że większość z tej 200 zupełnie niepotrzebnie zajmuje się literaturą. Ale to jest taki mały przytyczek dla konkurencji. I jeszcze jedna uwaga, mianowicie ja nie do końca uważam, że moje powieści kryminalne są kryminałami. Ja bardziej przywiązany jestem do określenia thriller psychologiczny. To jest mi znacznie bliższe określenie, dlatego że dużo większą wagę przywiązuję do rysunku postaci niż do śledztwa jako takiego. Oto takie dwie uwagi na marginesie wstępu.
No dobrze, też moglibyśmy się odwołać do definicji thrillera, w którym oczywiście ważny jest również wysiłek intelektualny w pracy detektywa. No i z reguły thrillery mają dłuższą formę niż na przykład powieści detektywistyczne. To oczywiście znów korzystam z takiej słownikowej definicji, w tym wypadku thrillera. No ale właściwie nie powiedział mi pan i nie wytłumaczył mi, dlaczego pan zajął się kryminałem. Thrillerem psychologicznym.
Nie potykajmy się o słowa, oczywiście może być kryminał. Odpowiedź jest prosta, bo miałem pomysł na kryminał. Zawsze w tym, co piszę, rzecz się zaczyna od jakiegoś szczątkowego pomysłu, ale najważniejszym elementem, od której zaczynam opowieść, jest bohater. Bo wspomniała pani, że piszę różne rzeczy, może nawet ten wachlarz jest zbyt obszerny, ale to polega na tym po prostu, że najpierw jest opowieść, najpierw jest historia, bohater, a później dopiero szukam formy, zastanawiam się, w jakiej formie tę historię opowiedzieć. Jeżeli to jest bardzo kameralna historia, powstaje dramat teatralny. Jeżeli dużo się dzieje, jest dynamiczna historia, powstaje scenariusz. Tutaj miałem bohatera, którego bardzo polubiłem w trakcie pisania dwóch poprzednich części tego cyklu, byłego inspektora policji, ważnej osoby Policji Warszawskiej, do inspektora Centralnego Biura Śledczego Policji, bezimiennego Schuberta, jego imię ujawniam dopiero pod koniec ostatniej części cyklu, czyli właśnie w Płonących Ambonach. I tak jak mówię, najpierw jest bohater, później opowieść, co może się przydarzyć temu bohaterowi, w jaki sposób, dlaczego. A na końcu jest wybór formy do tej historii. To nie dokładnie jest na temat, ale zabranie się za pisanie powieści jest krokiem odrobinę samobójczym. Ja wolno piszę bardzo, więcej czasu zajmuje mi poprawianie niż pisanie, a w związku z tym powieść, w moim wypadku każda z moich książek, to jest 2-3 lata pracy i każda z nich przywiodła mnie na skraj bankructwa, w związku z tym później musiałem uciekać do jakiejś pracy serialowej, żeby nie skończyć jako totalny bankrut.
Oczywiście nie odpowiedział mi pan tak wprost na moje prosto postawione pytanie, ale może dojdziemy tego w trakcie naszej rozmowy. Pan już tutaj wspomniał oczywiście bohatera pana trzech powieści, trzech thrillerów psychologicznych, tego ex-Gline Schuberta, ale to są trzy ostatnie powieści kryminalne, które tworzą bardzo interesujący skądinąd cykl. A ja, pytając pana o ten wybór tego gatunku, że zaczął pan pisać te powieści kryminalne, myślałam, że od razu mi pan powie, jak to się wszystko zaczęło. No to jeśli nie, to ja tutaj wyciągnę. No, zaczęło się to wszystko, ile lat temu, bo dotarłam do tych pierwszych pana powieści.
Starałam się uniknąć tego wątku.
Nie unikniemy tego wątku, bo wszystko zaczęło się od takiego cyklu składającego się aż ze 147 zeszytów. One wychodziły pod tytułem Ewa wzywa 07. No, specjaliści od literatury kryminalnej zaliczyli ten cykl do tak zwanej pododmiany powieści kryminalnej milicyjnej, która występowała w krajach, zrozumiałe, bloku wschodniego. Cykl Ewa wzywa 07 był bardzo popularny, no i na podstawie niektórych zeszytów powstał nie mniej popularny serial telewizyjny 07 Zgłoś się, mający swoich wiernych fanów aż do dziś. Zeszyt 123 cyklu Ewa wzywa 07 nosi tytuł Debiut, a zeszyt numer 126 nosi tytuł Inny czas. Autorem obu zeszytów jest Andrzej Dziura, więc wydanie to lata 80., więc jednak wrócimy do początku.
Posługując się moją ukochaną frazą Janusza Głowackiego, który zakabluje, też napisał taki zeszyt, więc popełniłem te dwie powiastki, kierując się wyłącznie żądzą zysku. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, nie miałem żadnego usprawiedliwienia dla siebie, poza tym, że miałem bardzo silną awersję do uczciwej pracy na etacie od 8 do 16, biurko, te rzeczy. I starałem się od takiej pracy na wszelkie sposoby wymigać, stąd moje studia w szkole filmowej. Najpierw jedno, później drugie, bo też skończyłem studium scenariuszowe w filmówce. No i stąd mój debiut literacki, znaczy wcześniej publikowałem wiersze, ale taki pełnometrażowy, że tak powiem, debiut literacki to jest niestety mini powieść pod tytułem Debiut. Popełniłem takie dwie. Powiem szczerze, że o dziwo bardzo rzadko te mini powieści były recenzowane. Moje akurat doczekały się kilku recenzji i to o dziwo zupełnie przyzwoitych. Ale te juwenalia nie miały żadnego wpływu na powrót do powieści kryminalnej czy do thrillera, na opowiadanie, na napisanie cyklu o Szubercie. Dwie historie, które nie mają na siebie żadnego wpływu. Po prostu we wczesnej młodości popełniłem takie dwie powiastki. Później zajmowałem się wyłącznie scenariopisarstwem. Tak się zastanawiam, czy po drodze czegoś nie napisałem innego, ale chyba nie. Chyba wyłącznie scenariopisarstwem.
Aż do Bastarda pewnie, ale...
Nie, aż do późnego Gomułki. Napisałem takie opowiadanie, ono się ukazało w Odrze i zgłosił się do mnie redaktor z wydawnictwa Pruszyński, czy mam tego więcej. Ja oczywiście powiedziałem, że mam, ale nie miałem. No i szybko spróbowałem napisać to więcej. No i tak powstał cykl Późny Gomułka, Wczesny Gierek. Pierwsza chyba poważna moja książka, cykl opowiadań połączonych tematycznie, które bardzo lubię.
Pan się tak odżegnuje od tego swojego debiutu, nie tylko w sensie tytułu, ale w ogóle od tego debiutu prozatorskiego tych powieści kryminalnych. Przywołał pan Janusza Głowackiego, który również popełnił jakiś zeszyt z cyklu Ewa Wzywa 07, ale tam było...
Wszyscy, od Jacka Kuronia po Janusza Głowackiego, wszyscy, którzy chcieli zarobić jakieś tam pieniądze, bo to był olbrzymi nakład, kilkuset tysięczny, także to nie były małe pieniądze, pisali te powieści, najczęściej pod pseudonimem. O ile wiem, Janusz Głowacki napisał pod pseudonimem, Jacek Kuroń na pewno pod pseudonimem. Nie pamiętam w tej chwili, kto jeszcze z takich bardzo znanych autorów brał udział w tym procederze, ale było to naprawdę mnóstwo osób.
Dokładnie, no bo jak powiedziałam, liczba tych zeszytów to 147, więc autorów było sporo, chociaż niektóre nazwiska się powtarzają. Ja bym się tak nie odżegnywała na pana miejscu, ponieważ tam naprawdę są całkiem w wielu wypadkach dobrzy autorzy, nawet pojawiają się reżyserzy filmowi. No a jak mówię, na podstawie co po niektórych powstał ów słynny serial 07 Zgłoś się. On powtarzany jest w Telewizji Polskiej do dziś i znam takich poważnych profesorów, nawet historyków, którzy zachwycają się 07 Zgłoś się i potrafią cytować co celniejsze uwagi z tego filmu.
To chyba ironicznie.
No to jak to z filmami z tamtego okresu bywa. No ale debiut to ten pierwszy zeszyt, kolejny pana to Inny czas, to było śledztwo, tak tu podpowiem, jak ktoś oczywiście nie zna tej książki, śledztwo prowadził niejaki kapitan Zadra. No a cała rzecz, bo to mnie zaintrygowało, dzieje się w środowisku u filmowców. Oczywiście w tym środowisku artystycznym, ale też w tym środowisku milicyjnym wtedy i papierosy, i alkohol, i kobiety, i piją i żytniówkę, i śliwowice. Czasami pojawia się tam i koniak, i whisky. Ta whisky już pozostanie w pana powieściach kolejnych, już tych pisanych wiele, wiele lat później. No i oczywiście palą papierosy, między innymi Carmeny, w szponach nałogu nikotynowego będzie również bohater pana tych trzech powieści, Szubert. Nie chce pan rozmawiać o debiucie.
Nie.
Nie chce pan rozmawiać o innym czasie.
Jak już pani wywołała temat, to mogę nawet pochwalić się pewnym osiągnięciem, jeśli chodzi o tę filmową powiastkę o Inny czas. Otóż przekazano mi następującą historię. Bezpośrednio po ukazaniu się tego zeszytu, pewien kierownik produkcji, bardzo znany, angażował asystentkę. Umówili się bodajże w Spatifie i on przyszedł na to spotkanie z tym zeszytem. Podał dziewczynie ten zeszyt, mówi: proszę przeczytać, tutaj ma pani wszystko, co powinna pani wiedzieć o pracy w produkcji filmowej, bo ja tam opisuję mnóstwo przekrętów, które towarzyszyły produkcji filmowej w tamtych czasach.
No i to cenne źródło do poznania również tamtych czasów. No to zanurzmy się w takim razie w kolejnych pana thrillerach psychologicznych, tu już przywoływanych. Pierwszy to Bastard, kontynuacja Bastarda to Festiwal. I trzecia odsłona to ta ostatnia książka, Płonące ambony. Zacznijmy od Bastarda. Rzecz dzieje się w współczesnej Warszawie, gdzie dochodzi do serii makabrycznych zdarzeń. Bastard jest powieścią oczywiście wyjątkową, a wyjątkową również dlatego, podobnie jak czy kolejny tom, kontynuacja Bastarda, ponieważ te thrillery psychologiczne, one nie tylko zanurzone są w pewnej współczesności, którą odnajdujemy i którą lubimy oczywiście w powieści kryminalnej, ale również zanurzone są w historii i to bardzo historii interesującej, sensacyjnej. A jeśli dodam, że w tej pierwszej powieści pojawiają się jeszcze takie elementy związane z wywiadem izraelskim, no to też dodaje pikanterii, więc ta fabuła jest Bastarda bardzo gęsta.
No tak, ja od wczesnej młodości interesuję się historią, a tutaj w Bastardzie było w ten sposób, że najbardziej nieprawdopodobne rzeczy w tej historii, w tej opowieści są prawdziwe. Znałem człowieka noszącego nazwisko jednego z największych polskich rodów arystokratycznych, który do bodajże 12-13 roku życia, tak jak mój bohater, jeden z moich bohaterów, nie Schubert, tylko inny, był dzieckiem ulicy i któregoś dnia przyszedł pewien szykowny pan, zabrał go z tej ulicy i bezpośrednio z warszawskiej Pragi, niemalże analfabetę, umieścił w elitarnej szkockiej szkole dla chłopców z najlepszych angielskich domów. Zresztą nie tylko. Tego typu szkoły mają ogromną tradycję w Anglii i też przyciągają uczniów z całej Europy. To jest autentyczna historia, zupełnie jak z Dickensa. I ta historia rzeczywiście miała miejsce. Znałem, bo już niestety nie żyje, chłopca, później mężczyznę, któremu się to przytrafiło. Znałem również innego potomka wielkiego rodu, właśnie Bastarda, który mi opowiadał historię absolutnie przerażającą dla mnie i którą umieściłem w tej książce. Chyba nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Mianowicie już na studiach, to inny człowiek, już na studiach, jak wielu Polaków w latach 70., 80., jeździł na Zaksy, a ponieważ no, miał krewnych w całej Europie, w Belgii, Szkocji, na Sardynii, tam gdzie mają swoje siedziby polskie rody arystokratyczne, no to pracował właśnie u nich. I wyglądało to w ten sposób, że od rana do wieczora pracował w stajniach czy w ogrodzie, później brał prysznic, któryś z kuzynów pożyczał mu smoking i jako członek rodziny w tym smokingu zasiadał do kolacji, po czym wracał do pomieszczeń dla służby, gdzie spał, żeby rano znowu zabrać się do roboty. Ta opowieść zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że była jedną z najpoważniejszych inspiracji Bastarda. Być może właśnie dlatego z tej krótkiej opowieści powstał Bastard, bo próbowałem sobie wyobrazić, co czuje taki człowiek i nie zdziwiłoby mnie wcale, gdyby ktoś taki został mordercą właśnie tak jak mój morderca w Bastardzie.
Rozmawianie z autorem powieści kryminalnych nastręcza pewne trudności, że rozmawiając o tych utworach, trudno się rozmawia, bo boimy się, że będziemy spoilerować niektóre wątki, no, albo opowiemy, jak się co kończy, która część, albo kto okaże się tym niedobrym, albo kto okaże się postacią, no, która wywraca wszystko do góry nogami, a przecież na tym z reguły budowana jest akcja porządnych kryminałów, prawda, że do końca nie wiemy, kto tak naprawdę jest kim i kto się kim okaże, ale myślę, że niespecjalnie zdradzając tego, co tam się zdarzy, to myślę, że to akurat możemy ujawnić, bo to się pojawia też w niektórych anonsach pana powieści, tej pierwszej powieści Bastarda, że ten przywołany ród arystokratyczny wiedzie swój początek aż od samego Chinggis Khana i to wydawałoby się, że jest nieprawdopodobne i pewną fantazją autorską, ale okazuje się, że chyba nie do końca.
Ród Soltan Puńskich wywodził się bezpośrednio od Chinggis Khana. Do Polski trafili w XIV wieku podczas walk frakcyjnych na Krymie. Książę Witold ich do Polski, do Litwy. Książę Witold ich przyjął i zasilili polskie ziemiaństwo. Przez wiele lat, aż w XVII wieku ród wymarł. ich siedzibą był Puńsk i stąd podwójne nazwisko. Sułtan, ja skróciłem na Sultan. Sułtan Puńscy od Puńska do XVII wieku pełnili wiele ważnych albo bardzo ważnych funkcji w Rzeczpospolitej obojga narodów, a rodów arystokratycznych pochodzenia tatarskiego czy ziemiańskich jest mnóstwo. Byłem zaprzyjaźniony na przykład świętej pamięci Andrzejem Bogdanowiczem. Duża ziemiańska rodzina na pograniczu Litwy i Białorusi, też pochodzenia tatarskiego. No, sławny pułk Tatarów z kawalerii II Rzeczpospolitej istniał. Zapisali się bardzo pięknie w historii Tatarzy, w historii Rzeczpospolitej. Mam do nich ogromną sympatię i stąd wybór takiej właśnie proweniencji tego bohatera.
Nie wspomniałam tutaj też wywiad izraelski. Nie, nie będziemy wszystkiego ujawniać, ale oczywiście ten wątek izraelski jest wprowadzony i ten wątek izraelski pojawia się nie tylko w Bastardzie, ale będzie też takim, powiedziałabym, dość istotnym i ważnym wątkiem w kontynuacji Bastarda, czyli w festiwalu.
O tyle, że przyjacielem, mentorem Schuberta, mojego głównego bohatera, jest Salomon Weiss, blisko 90-letni miliarder pochodzenia izraelskiego, pochodzenia żydowskiego, oczywiście pochodzący z Polski, który, no, jak wielu Izraelczyków, czasami wyświadcza drobne lub mniej drobne przysługi swojemu państwu. I udział Schuberta w śledztwie w Bastardzie bierze swój początek właśnie z polecenia czy na prośbę owego miliardera, który prosi go o drobną przysługę. No ale okazuje się, że przysługa wcale nie jest taka drobna i mało brakuje, a udział w tym śledztwie Schubert przepłaciłby śmiercią. Ale musiał ożyć, żeby wziąć udział w następnym śledztwie, czyli festiwalu w drugiej powieści.
No tak, Schubert wychodzi obronną ręką nie tylko z perypetii przedstawionych w Bastardzie, ale oczywiście również z tych mrocznych zawiłości akcji, które są przedstawione w festiwalu. Nim do festiwalu przejdziemy, bo chciałam tam zwrócić też na pewne wątki uwagę, to myślę, że warto powiedzieć, że w powieści i pan tak buduje tę powieść, że właściwie występuje takich dwóch adwersarzy jakby z jednego miejsca. Myślę oczywiście tutaj o, w tym wypadku, Centralnym Biurze Śledczym, tam gdzie pracował Schubert. No takich dwóch antagonistów jest Schubert i Schumann. Rywalizują na różnych polach, nie tylko na polu zawodowym, także prywatnym.
Tak, tutaj się odezwała moja miłość do muzyki klasycznej, romantycznej. W tej chwili powiem szczerze, że uważam, że to był błąd, że dałem tak podobne w sumie nazwiska. Niektórzy czytelnicy skarżyli się, że mają problem z odróżnieniem tych dwóch postaci, aczkolwiek charakterologicznie są zupełnie różni. Nawet szumiące nazwiska nieco przeszkadzały. To taka trochę zabawa pozaliteracka, jak wymyślałem Bastarda, no a później już musiało tak zostać.
Kiedy przywołałam tę jedną z tych pierwszych pana książek kryminalnych, gdzie występuje kapitan Zadra, prawda? Też takie znaczące nazwisko, tu jest Schubert Schumann. Czy przywiązuje pan wagę do nazwisk swoich bohaterów, żeby wielu postaciom występującym w powieści nadawać pewne znaczące nazwiska, które no, być może sugerują jakieś ich zachowanie albo cechy charakteru? Czy to jest ważne w powieści?
Już odpowiadam. I tak i nie. To znaczy nie cierpię nazwisk sugerujących, powiązanych z jakimiś cechami osobowościowymi. Strasznie mnie drażni nawet w powieściach dla dzieci, nawet w utworach dla dzieci, jak nie wiem, ktoś, kto nie może usiedzieć w jednym miejscu, musi się nazywać Wierci Pięta, czy ktoś, kto jest smutny, musi się nazywać Smutnowski. Tego nie cierpię. Mam zawsze ogromny problem z wymyślaniem nazwisk. Staram się używać prawdziwych. Szukam i skończył się czas książek telefonicznych niestety. Szukam ich głównie wśród nazwisk, które mi się bardzo podobają, we wsi, w której przez cieplejszą połowę roku mieszkam. Także już chyba wszystkich sąsiadów obdarzyłem, ukradłem wszystkim sąsiadom, podkradłem nazwiska. ale odpowiadając na jakby meritum pytania, nie, to nie mają żadnego związku z cechami charakterologicznymi bohaterów. Lubię krótkie, mocne nazwiska, jeśli chodzi o przynajmniej o bohaterów policyjnych, stąd zapewne nazwisko Zadra, chociaż trudno mi teraz mówić o czymś, czego kompletnie nie pamiętam, co napisałem kilkadziesiąt lat temu. O Schubercie i Schumannie już mówiłem, Saltan Puńskich również, a pozostałe nazwiska chyba są w miarę normalne. Tak jak mówię, chociaż często tracę bardzo dużo czasu na zastanawianie się, jakie miano nadać postaci.
Kontynuacją Bastarda jest festiwal. Już na samym początku powieści dochodzi do bardzo brutalnego mordu. Ofiarą jest znana feministka, właściwie guru feministek i gwiazda feministycznego festiwalu Vaginalia, który odbywa się w Warszawie. No, to dość ciekawa konfiguracja, lokowanie narracji książki w takim dość jednak niebanalnym kontekście społecznym czy psychologicznym, na co zwrócił uwagę też, dodam, jeden z recenzentów festiwalu.
No, chyba wszyscy recenzenci na to zwracali uwagę. No tutaj muszę oddać całą zasługę dziewczętom z kolektywu feministycznego. One się chyba nazywają bojówki, tak, feministyczne, które w Warszawie bodajże w 2012 i 2013 roku, to jest te okolice, dwukrotnie zorganizowały festiwal Cipki, tak to się dokładnie nazywało. Ja tam na początku powieści daję linki do wszystkich, zarówno do tego festiwalu, jak i do organizatorek. To wszystko jest nieprawdopodobne, użyję tego słowa, przekraczające imaginację prostego autora thrillerów. Ale wydarzyło się naprawdę. Jak przeczytałem o tym festiwalu, że on się odbył dwukrotnie w Warszawie pod patronatem miasta, patronatem medialnym Gazety Wyborczej, no to doszedłem do wniosku, że no muszę to wykorzystać w thrillerze. Wykorzystałem.
To jest jakby odwołanie do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w Warszawie, ale ja chciałam zwrócić uwagę na inne wydarzenie, które pan również przytacza i to znów odwołamy się do historii, tym razem nie aż tak odległej jak historia Chingis Khana i jego potomków i późniejszego sprowadzenia tych potomków w granice I Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale przywołuje pan bardzo interesującą operację izraelską, która odbyła się w 1984 roku. Operacja nosiła kryptonim Mojżesz. To była pierwsza właściwie z takiej serii operacji izraelskiego wywiadu, bo Mojżesz miał swoją kontynuację. Ostatnia akcja z tej serii nosiła kryptonim Salomon, a dotyczyła ona ewakuacji z Sudanu tamtejszych czarnych Żydów, jak o nich mówiono.
Rzecz polega na tym, że nie wiadomo nawet czy Żydów, bo rzecz dotyczy felaszy, społeczności zamieszkującej Abisynię, Etiopię, z której podczas wojny domowej w Etiopii rzeczywiście uciekali do Sudanu, do południowego Sudanu, gdzie przetrzymywano ich w obozach uchodźców w bardzo okrutnych warunkach. Jest to społeczność niesłychanie ciekawa, dlatego że oni sami uważają się za potomków Żydów, którzy przywędrowali do Etiopii w orszaku królowy Saby po jej sławnej wizycie króla Salomona. I oni uważają się właśnie za potomków. Jak jest naprawdę, nikt nie wie. Faktem jest, że wyznają judaizm. I to w takiej ortodoksyjnej formie przechowującej, znaczy judaizm w ogóle jest religią, która bardzo niewiele się zmieniła przez tysiąclecia, ale oni odwołują się do tego jakby najbardziej pierwotnego judaizmu. Przez całe stulecia nie mieli żadnego kontaktu z Żydami z innych ośrodków, z diaspory. To się zaczęło dopiero zmieniać po odkryciu jakby Abisynii, co nastąpiło, otwarciu Abisynii, może w ten sposób, co nastąpiło w XVI wieku. I operacja Mojżesz, o której pisałem, była no, absolutnie pięknym gestem państwa Izrael wobec współwyznawców, bo nawet nie wiadomo, czy współrodaków, no, cierpiących na uchodźstwie. A wspominam o Falaszy dlatego, że w ogóle fascynowała mnie historia, ale też potomkinią Falaszy, bo chciałem stworzyć postać, która mogłaby kandydować na sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, to znaczy postać skupiającą w sobie geny niemal wszystkich ludów świata. I taką niezwykłą genealogię wymyśliłem dla bardzo ważnej, najważniejszej w tej trylogii postaci kobiecej, czyli Hawy, która łączy w sobie geny polskie, tatarskie, amerykańskie, Indian amerykańskich i właśnie Felaszy. Wielka miłość niespełniona Schuberta. Piękna kobieta.
Bardzo interesująca postać, no nie mniej interesująca właśnie tak skomplikowana historia pochodzenia, jeśli mówimy o tej przywołanej przez pana operacji Mojżesz z 1984 roku, no to rzeczywiście była to wyjątkowa operacja przewiezienia tych etiopskich Żydów. No
zresztą 200 tysięcy.
Zwanych jako Beta Israel lub właśnie Felaszowie. Ich przewożono wtedy z Sudanu do Izraela, gdzie znaleźli się w wyniku klęski głodu, która w tym czasie nawiedziła Etiopię. Nie udało się wtedy podczas tej pierwszej operacji Mojżesz, nie udało się wywieźć wszystkich tych etiopskich Żydów. Potem ta operacja była, zresztą pan też o tym pisze, też pan wspomina gdzieś tam na kartach festiwalu. Potem kontynuacją tej operacji Mojżesz, podczas której nie udało się wywieźć wszystkich etiopskich Żydów. Była operacja z pomocą już Amerykanów też prowadzona, operacja Josue, no i w końcu ta ostatnia operacja o kryptonimie Salomon. To rzeczywiście bardzo ciekawe wydarzenia, myślę, że u nas bardzo mało znane, że dobrze, że pan w tej swojej książce również przywołuje takie wydarzenia. No i wreszcie przechodzimy do najnowszej książki, do Płonących Ambon, trzecia odsłona tej kryminalnej trylogii z Schubertem w roli głównej. Tym razem Płonące Ambony nie dzieją się, nie rozgrywają się w Warszawie, a rozgrywają się na prowincji. Schubert przenosi się z Warszawy na wieś, no i nie byłby sobą, gdyby nie popadł w tarapaty, no ale że jest dobrym gliną, więc oczywiście popada w tarapaty kryminalne. Dlaczego pan wyprowadził Schuberta z Warszawy w piękne okolice, w piękną wieś? Każe pan mu odbudowywać stary dom, zamieszkać w tym starym domu, z dala od przyjaciół, z dala od innych ludzi.
Schubert, jak wielu mieszczuchów, poszedł za złudzeniami. Kompletnie nie znał wsi, pamiętał ją z czasów wakacji spędzanych u babci, ponieważ został sam. W festiwalu ginie jego najbliższy przyjaciel, córka się usamodzielnia, zostawia ukochana córka, to bardzo ważne. Roxy to najważniejsza postać w mentalnym pejzażu Schuberta. Zostawia jej swoje warszawskie mieszkanie na Powiślu i przeprowadza się do odziedziczonej po babci chałupy. No i wyobraża sobie, że będzie wiódł piękne, spokojne, sielskie życie, co oczywiście nigdy się nie udaje z wielu powodów. Życie na wsi nie jest łatwe, a już na pewno nie jest łatwe przerobienie stuletniej wiejskiej chałupy na dom, który nadaje się do mieszkania dla współczesnego człowieka przyzwyczajonego do wygód. Także ten mit wsi sielskiej, anielskiej dosyć szybko się rozmywa. I tak naprawdę Schubert jest ogromnie samotny. Spotyka się z przyjacielem ze szkoły policyjnej, kolegą z czasów tych wakacji na wsi, który jest również emerytowanym, tak jak Schubert, komendantem miejscowego posterunku policji. I tak poza tym nie ma tam nikogo. Ogromnie tęskni do Hawy, która wróciła do Izraela, do tej Hawy, o której mówiliśmy poprzednio, przy okazji festiwalu. Ale tak naprawdę nic jej nie może zaoferować. Ona ma swoje życie, swój zawód, jest antropologiem, pracuje na Uniwersytecie Jerozolimskim. Przecież nie przyjedzie do niego na wieś kozy hodować. On z kolei nie zna hebrajskiego. Co by miał tam robić w Izraelu? No i w ten sposób umiera ta, znaczy miłość nie umiera, ale umierają szanse na jakikolwiek związek. No i niespodziewanie pojawia się na progu jego domu piękna, młoda dziewczyna. No i za sprawą tej pięknej, młodej dziewczyny przeżyje tragedię. Zostanie wplątany w śledztwo i przeżyje tragedię, ale dalej już chyba nie mogę mówić, bo to już będzie spoilerowanie.
Nie możemy opowiadać za bardzo treści Płonących ambon, chociaż tak naprawdę od tych tytułowych ambon, które płonęły, cała sprawa się zaczyna. Te ambony rzeczywiście płoną, giną w tajemniczych okolicznościach kolejni prawnicy z najbliższych miejscowości, no i sprawa zaczyna się rzeczywiście wikłać. Tym razem w Płonących ambonach nie ma takiej wielkiej historii w tle, ale w tle tym razem pojawia się tutaj obłuda, pojawia się zakłamanie prowincjonalnych notabli, łamanie prawa dla własnej korzyści. Jest zemsta, pojawia się również handel narkotykami. Czyta się tę książkę, muszę przyznać. Ciekawa intryga, dobrze poprowadzona. Główny bohater Schubert występuje w trzech powieściach. Nie będę ukrywać, że Schubert miejscami irytuje. Ale to chyba dobrze, że bohater nie jest jakiś taki lukrowany. Irytuje przede wszystkim przez taką swoją pozorną nieporadność wynikającą z wieku, co pan wielokrotnie podkreśla, zarówno w Bastardzie, jak i w Festiwalu, jak i jeszcze bardziej w Płonących ambonach. A przecież Schubert wcale nie jest starcem. Pamiętajmy, że ludzie związani ze służbami specjalnymi na emerytury nie przechodzą w wieku, no zwykle tym, w którym przechodzą pracujący w innych działach gospodarki, bo przechodzą w dość młodym wieku i Schubert w Bastardzie czy Festiwalu chyba nie ma jeszcze 50. No może w Płonących ambonach jest już po, ale przecież akcja tych trzech powieści rozgrywa się na przestrzeni chyba kilku lat. No oczywiście z odwołaniem się do lat wcześniejszych. No więc Schubert irytuje, ale nadrabia, co imponuje, inteligencja, sprytem. No i to jest niepodważalna wartość tej postaci. Ma słabości niemało, ma problemy nawet w takich, powiedziałabym, najbardziej intymnych sprawach. No nie jest typem macho, ale w sumie jest bardzo prawdziwy i chyba to się liczy. Dlaczego z Schuberta robi pan takiego pozornie nieporadnego człowieka w starszym wieku, choć w tym starszym wieku nie jest?
To nie dokładnie tak. To przeoczyła pani jeden dosyć istotny element, który pojawia się w każdej z tych powieści, mianowicie, że Schubert jest niesłychanie sprawny fizycznie, że genialnie wręcz, ma Boży dar, genialnie wręcz potrafi się bić. Robi to kilkakrotnie.
Ale ja tego nie przeoczyłam, tylko po przecinku pan zawsze dodaje, w tym jego wieku.
Już mówię. To samo jest w Płonących ambonach. W Płonących ambonach kończy 50 lat. Natomiast, no ale przecież codziennie biega z dożyczką, codziennie pływa. No niewielu jest mężczyzn bez względu na wiek, który zdradzę, że to jest początek powieści, że zostaje postrzelona jego ukochana dożyczka przez myśliwego i on potrafi kilkaset metrów nieść 70-kilogramowego psa na rękach do samochodu. Inna sprawa, że adrenalina i strach o ukochaną dożyczkę go napędza. Natomiast ze względu na to, że po przejściu na emeryturę jeszcze tutaj wracam do zarówno do Bastarda, to co pojawia się we wszystkich powieściach. On ma po przejściu na emeryturę człowieka, który wykonywał zawód tak intensywny, był inspektorem Centralnego Biura Śledczego Policji, tak intensywny, tak generujący adrenalinę, zostaje przeniesiony w niebyt. Nie ma czym się zająć. Spędza czas na pogawędkach z przyjacielem. Później jeszcze ten przyjaciel umiera w okropnych, tragicznych okolicznościach. Córka się usamodzielnia. Chawa jest w Izraelu. On jest sam i ma takie poczucie kompletnej nieprzydatności. Takiego stanu, że już nic nigdy się nie zdarzy. Mam 50 lat, jestem na progu starości i w moim życiu już nic nigdy się nie wydarzy. Nie ma racji, wydarza się, choć na pewno nie tak, jak on by tego chciał, jakby ktokolwiek chciał, żeby w jego życiu się zdarzyło, bo no, przydarzają się rzeczy straszne. Także tutaj jest... Ja dedykuję tę książkę fanom Schuberta, jest ich sporo, i dedykuję słowach następujących, że poświęcam tę powieść tym wszystkim, którzy pokochali Schuberta, choć on sam nigdy nie potrafił siebie polubić. Bo Schubert nie potrafi siebie polubić, nie potrafi siebie zaakceptować. Być może związane jest to z tym, że zbyt mocno siebie analizuje i wyniki tej analizy nie podobają mu się. Być może za dużo od siebie wymaga. W razie nie potrafi się zgodzić na siebie takiego, jakim jest.
Płonące ambony ukazały się z takim podtytułem na okładce, wielce intrygującym. Ostatnia sprawa, ostatnia miłość, ostatni sen. Czyżby naprawdę ostatni?
Oj, tak, zdecydowanie tak. Ogromnie mnie zmęczyły ambony. Było w ten sposób, że zacząłem pisać ambony, później musiałem przerwać, zająć się moją powieścią marcową, o której pani redaktor wspomniała, a później szybko kończyć ambony, bo termin naglił. Do wydawnictwa oczywiście jak zwykle spóźniłem się z terminem, ale moje wydawnictwo jest Lira, za co jestem jej ogromnie wdzięczny, jest wyrozumiałe i udało im się jeszcze mimo mojego spóźnienia wydać powieść w tym terminie, w jakim planowali. I byłem potwornie zmęczony, rzeczywiście. Napisałem w ciągu 5 lat te 2 powieści. Bardzo mnie one zmęczyły. I też wydaje mi się, że też wyczerpałem już trochę formułę Schuberta. W każdym razie w tej chwili na pewno nie planuję następnej powieści w ogóle, a już powieści z Schubertem tym bardziej. Zasnął, niech śpi, niech mi się wreszcie coś pięknego przyśni.
Ale takie wybicie to na czołówkę, na okładkę, ostatnia sprawa, ostatnia miłość, ostatni sen, oczywiście może też być pewnym zgrabnym pociągnięciem marketingowym, bo z tych ostatnich działań, to jak Schubert, kiedy myślał, że już będzie prowadził ostatnią sprawę, a tymczasem kolejny rok, kolejne miesiące nagle otwierają przed nimi kolejną sprawę, więc kto wie, może Schubert z tego snu również się obudzi. No w końcu, jak tu podkreślam cały czas, nie jest tak naprawdę starym człowiekiem i może pojawi nam się nie w thrillerze psychologicznym, a na przykład w powieści detektywistycznej, której kluczową postacią jest detektyw, no bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak sprawny były glina Schubert nie mógł zająć się na przykład sprawami detektywistycznymi. Jako prywatny detektyw.
To śmiała propozycja, czy tak to odbiorę, żeby prywatny detektyw funkcjonował na wsi, pod lasem, daleko od sąsiadów.
Ale wie pan, dziś pod lasem, dziś na wsi, a jutro znów w Warszawie.
No, kusi pani, kusi. No, myślę, że do Warszawy mogłoby go ściągnąć tylko jedna rzecz, gdyby coś się przydarzyło Roxy, jego ukochanej córce. Może to jest jakiś pomysł.
No właśnie, przecież nigdy nic nie wiadomo, co się może wydarzyć. Tutaj w tej chwili rozmawiamy tak, jakbyśmy byli właśnie w tej rzeczywistości powieściowej i zaczynamy tutaj snuć domysły, co może się jeszcze wydarzyć. No może się wydarzyć bardzo wiele, więc nie chciałabym, aby to była ostatnia sprawa, ostatnia miłość i ostatni jednak sen Schuberta. No ale oczywiście tak naprawdę zależy to wszystko od Andrzeja Dziurawca. Myślę, że tak na koniec jeszcze chciałam zwrócić uwagę na te 2 pierwsze części tej trylogii, na Bastarda i na Festiwal, dlatego że pan bardzo szczegółowo prowadzi bohaterów przez ulice Warszawy, że ta topografia miasta jest bardzo szczegółowo odwzorowana, że wiemy, gdzie mieszka, jakimi ulicami chodzi, jakie są gdzie kawiarnie, restauracje, co w nich podają, jakie domy znajdują się przy ulicach. Ta topografia, jak mi się wydaje, topografia miasta jest dla pana bardzo ważna. Ta szczegółowa topografia odezwie się również w tej innej pana powieści, o której mieliśmy przyjemność w naszym programie Dobre Książki już rozmawiać w bardzo długim marcu. Więc to jest, wydaje mi się, ważne dla pana.
Tak, to dla mnie ważne. Najważniejsze było w marcu. Najważniejsze w bardzo długim marcu, bo tam Warszawa jest wręcz jednym z głównych bohaterów powieści i starałem się oddać klimat tego miasta z lat 60. jak najdokładniej. Ja w ogóle mam zasadę, że staram się pisać o rzeczach, o których wiem. To jest dla mnie ważne i na których się znam. Nie jest ich może wiele, ale staram się je wykorzystywać w swoich powieściach i umiejscowiać akcje w miejscach, które znam. Bastard Festival dzieje się w Warszawie, ale w Warszawie, w tych dzielnicach, w tych miejscach, które znam. To samo jest z Płonącymi Anemonami. Tak jak powiedziałem, ja cieplejszą połowę roku od wielu, wielu lat spędzam na wsi, w domu na wsi, właśnie takim jak Schubert, tylko po remoncie. I wieś, którą opisuję w Płonących Anemonach, jest... Ja znam tę wieś, znam tych ludzi, podziwiam ich wielorakie umiejętności, wpędzają mnie w pewnego rodzaju kompleksy, bo ja tak naprawdę tylko pisać potrafię, a moi sąsiedzi potrafią zrobić wszystko, od, nie wiem, wiedzy na temat upraw poprzez mechanikę. Przecież wiadomo, że każdy rolnik jest mechanikiem, drwalem, stolarzem równocześnie. I myślę, że ta powieść powstała również z potrzeby opisania wsi tych ludzi, którzy są, no przecież nie są aniołami. Anioły nie nadają się na opowieść. Najtrudniej jest opowiedzieć historię o dobrym człowieku. O dobrym człowieku bez skazy. Tak, bohater prawie zawsze będzie nudny. Podziwiam autorów, którzy to potrafią, aczkolwiek na gorąco nie potrafię żadnego wymienić takiego bohatera z gruntu dobrego. W związku z tym moi bohaterowie oczywiście mają swoje przywary, mają swoje wady, obsesje, są żywymi ludźmi, ale ludźmi, których, no, żeby nie używać wielkich słów, lubię. Bardzo i ogromnie cenię.
Mówiłam o tej topografii, że jest dla pana ważna. Pan dodaje, że pisze pan zawsze o tych miejscach, które pan zna. No to jeszcze dodajmy, że pisząc tego typu powieści, jak na przykład thrillery psychologiczne, no to też jest jeszcze z innej strony duże wyzwanie dla autora, bo trzeba oprócz tej topografii, która też może być ważna, no to trzeba sięgnąć po porady, rady albo do specjalistycznych książek dotyczących, jak to w powieściach kryminalnych, więc właśnie zagadnień z zakresu kryminalistyki, z chemii, z psychologii, z psychiatrii często, więc to jest ta rozległa wiedza, która autorom tego typu książek musi również towarzyszyć.
No, bardzo staram się sprawdzać każdy taki szczegół, ogromnie. Mam to szczęście, że mam kilku zaprzyjaźnionych konsultantów, którym dziękuję zawsze na końcu każdej książki, którzy dzielą się ze mną swoją wiedzą. No i na pewno ma też pewne znaczenie to, że jestem prawnikiem z wykształcenia i o pewnych rzeczach łatwiej mi pisać niż niektórym innym autorom. To na pewno, studia prawnicze na pewno są tutaj ogromną pomocą. Ale tak jak mówię, ogromnie często sprawdzam najprostsze sprawy. Poczynając od broni osobistej policjanta, w sumie nie ma to żadnego znaczenia dla akcji, ale nie lubię robić takich błędów. Tak, mnóstwo rzeczy sprawdzam w trakcie pisania i zawracam głowę moim konsultantom, społecznym konsultantom.
Płonące Ambony, ostatnia sprawa, ostatnia miłość, ostatni sen Schuberta. To ta ostatnia książka, która była pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście gorąco Państwu polecam tę książkę, jak i te, które poprzedzają Płonące Ambony, czyli jeśli ktoś nie czytał Bastarda i Festiwal, to po to, żeby mieć pewną ciągłość życia, wydarzeń, zdarzeń, które doprowadzają Schuberta do zamieszkania na dalekiej wsi, no i do tego wszystkiego, co mu się w Płonących Ambonach przytrafiło. I jeśli nie kryminały, to opowiadania, to wiersze. Nad czymś będzie pan pracował? Może pan zdradzić? Czy na razie będę odpoczywał po tych...
Od jakiegoś czasu teraz ze względu na tę intensywną pracę nad powieściami trochę zarzuciłem, ale chyba 2 lata temu rozpocząłem współpracę z dwutygodnikiem kulturalno-literackim, on tak się chyba nazywa, w całości to się nazywa pisarze.pl, prowadzony jest przez poetę Bohdana Wrocławskiego i napisałem tam, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt felietonów, esei dla tego pisma i mam nadzieję, że jak już minie mi wstręt do pisania po tych 5 latach pracy nad powieściami, to chciałbym wrócić do tych esei, do współpracy z pisarzami, bo to bardzo Państwu polecam. Bardzo zacne pismo, mnóstwo dobrych autorów, to internetowe pismo, także pisarze.pl, pisarze.pl. Naprawdę warto do niego zajrzeć. Tak mówię, mam nadzieję, że wkrótce coś tam dla nich znowu napiszę.
Andrzej Dziurawiec, prozaik, scenarzysta filmowy, także dramaturg i poeta, był naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za tę rozmowę.
Ja dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktor. Panie pisze.
Za uwagę dziękuję również prowadząca dzisiejszy program Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.